32 łamane na 17 w sprawie przyjęcia polityki mieszkaniowej miasta Poznania na lata 2017 do 2027. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie prezydenci, chciałam państwa właściwie w tym momencie już poprosić o przyjęcie polityki mieszkaniowej miasta Poznania na lata 2017-2027. Opracowanie to powstawało właściwie ponad rok, od 18 października 2016 roku, kiedy prezydent miasta powołał zespół zadaniowy do opracowania polityki. Należy podkreślić, że Centrum Polityk Publicznych, spółka celowa Uniwersytetu Ekonomicznego, było podmiotem, który zaledwie metodologicznie i strategicznie pomagał w utworzeniu tego dzieła. Dzieło polityki mieszkaniowej jest dziełem wspólnym radnych, organizacji pozarządowych, różnych stowarzyszeń, które brały udział w wielu warsztatach, konsultacjach, i w zasadzie zamknięcie tego dzieła nastąpiło w ostatnich godzinach. Do końca przyjmowaliśmy państwa uwagi ze strony różnych środowisk. Ostatnie były wprowadzone też na wniosek pana radnego Mikuły, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej i Wydziału Transportu. W związku z tym ja oczywiście mam dłuższą prezentację przygotowaną, ale biorąc pod uwagę, że i tak w takiej prezentacji nie jesteśmy w stanie państwu przedstawić zawartości tego dzieła, w zasadzie mogę prosić o jego przyjęcie, chyba że państwo życzycie sobie, aby całą prezentację...
Jak, bez prezentacji żadnej?
Tak.
Dziękuję. Jest takie życzenie, to tak. Proszę bardzo.
Właściwie pierwszy slajd mówi o tym, co już powiedziałam, że na zlecenie Urzędu Miasta spółka celowa Uniwersytetu Ekonomicznego przeprowadziła w latach 2015-16 badania potrzeb i preferencji mieszkańców, jakie w zakresie realizacji swoich potrzeb mieszkaniowych oni prezentują. Ta diagnoza potrzeb mieszkaniowych, która jest załącznikiem do polityki mieszkaniowej, wykazała pewną potrzebę kontynuowania tych prac. Pierwsze, trzeba było ustalić, jakie są potrzeby, ale drugie, jak te potrzeby zrealizować. W związku z tym do dokumentu, który państwo ewentualnie dzisiaj, mam nadzieję, uchwalicie, diagnoza potrzeb mieszkaniowych jest jako pierwszy i wstępny dokument dołączona. Zostało również opracowany dokument analiza wielokryterialna pod tytułem Potrzeby i preferencje mieszkaniowe poznaniaków, rekomendacje polityki mieszkaniowej. Te rekomendacje stanowiły wstępną osnowę, wokół której rozpoczęła pracę komisja powołana przez pana prezydenta, o której już mówiłam. Chciałam też państwu powiedzieć, co jest pewnie ważne, że Poznań ma politykę mieszkaniową. Jest to uchwała z 2000 roku, kompletnie już, no właściwie, która się nadaje do archiwum, w której jest mowa o funkcjach i jednostkach, które już dzisiaj nie istnieją. Istnieje więc pilna potrzeba, żeby ten stary, nieważny dokument uchylić i zastąpić go nowym, aktualnym. Na tym slajdzie chciałam państwu pokazać, jak szerokie prace i jak dużo pracy i zaangażowania różnych jednostek i różnych instytucji, stowarzyszeń, fundacji i podmiotów, które generalnie zajmują się mieszkalnictwem, zaangażowało się w powstanie tego dokumentu. Od 18 października 2016 roku, kiedy to powołano zarządzeniem zespół zadaniowy, odbyły się prezentowane na slajdach spotkania. Pierwszy był 6 grudnia 2016 roku. Nie będę może tych dat czytać, bo państwo widzicie. Chodziło nam tylko o to, żeby pokazać państwu na tej prezentacji, jak wiele osób wzięło udział w wypracowaniu zadań, instrumentów i narzędzi, którymi przez najbliższych 10 lat będzie można posługiwać się dla realizacji wyznaczonych celów. W większości tych warsztatów osobiście też brał udział pan prezydent Lewandowski. Plan pracy nad tym dokumentem przewidywał przede wszystkim bardzo klarowne i jawną pracę. Na każdym etapie pracy nad tym dokumentem każdy mógł do niego zgłosić swoje wnioski, zastrzeżenia, uwagi lub propozycje. Ostatnie spotkanie, które miało charakter też takiego konsultacyjnego, odbyło się we wrześniu tego roku, gdzie jedno z pierwszych spotkań think tanku wspierającego działania Urzędu Miasta we wdrażaniu strategii rozwoju miasta Poznania było właśnie poświęcone temu dokumentowi. W dniach 21 sierpnia do 15 września zrobiliśmy oficjalne konsultacje. Dokument był dostępny na stronie internetowej. Wydrukowaliśmy również dla osób, które się nie posługują internetem i był on wtedy do wglądu u nas. W ramach przeprowadzonych konsultacji prawdopodobnie dlatego, że dokument powstawał zespołowo, pojawiło się bardzo niewiele uwag i one zostały złożone przez dwa stowarzyszenia, Prawo do Miasta i Ulepsz Poznań. Trzeba też zaznaczyć, że uwagi obu tych stowarzyszeń zostały uwzględnione w dokumencie. To jest to, co Państwu już mówiłam, że obecnie obowiązująca ustawa jest kompletnie archiwalna, w zasadzie tak na nią trzeba patrzeć, pochodzi z października 2000 roku. Wydaje się, że jest to no, nie do przyjęcia w tak dużym mieście, które realizuje różne programy i pomysły mieszkaniowe, aby opierać się na dokumencie już jakby z natury nieważnym i nieaktualnym. Polityka mieszkaniowa miasta na lata 2017-2027 będzie wypełniona dokumentami o charakterze bardziej już wykonawczym. To jest uchwałą w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Poznania na lata 2019-2023 oraz zmianą do uchwały, którą byliście Państwo uprzejmi przed chwileczką przyjąć i która wprowadza zmiany, do uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Poznania. Prace nad programem gospodarowania zostaną rozpoczęte zaraz na początku 2018 roku. Wtedy będziemy mieli do czynienia z pewną spójną i perspektywiczną koncepcją rozwoju komunalnego zasobu mieszkaniowego, ale nie tylko, generalnie rozwoju i stanu mieszkalnictwa w Poznaniu przez najbliższych 10 lat. Jakie są instrumenty polityki mieszkaniowej, takie podstawowe, które na prezentacji da się Państwu zaprezentować i przedstawić. Mianowicie ustalono, że potrzeby mieszkaniowe mieszkańców, co dokładnie wykazała diagnoza potrzeb mieszkaniowych, w zasadzie można podzielić jakby na trzy grupy społeczne, których charakterystyczną cechą jest pewien status materialny. W związku z tym wszystkie instrumenty i narzędzia mieszkaniowe, polityki mieszkaniowej zostały podzielone na trzy grupy. Pierwsze to są instrumenty skierowane do osób najuboższych i o niskich dochodach i są one tutaj zaprezentowane. Przede wszystkim to jest pozyskiwanie lokali socjalnych poprzez wskazywanie dotychczasowym najemcom lokali w budynkach nowo wybudowanych, czyli naszym sprawdzonym najemcom komunalnym oferujemy nowe mieszkania w nowo budowanych budynkach, a opuszczone przez nich i wyremontowane mieszkania wskazujemy lokatorom, którzy mają uprawnienie z tak zwanej listy prezydenckiej albo na podstawie wyroków wskazujących prawo do lokalu socjalnego. ZKZL zwiększa liczbę zagospodarowywanych pustostanów, poprawia również i przesuwa duże środki finansowe na remont istniejącego zasobu mieszkaniowego. Od przyszłego roku chcemy uruchomić za pomocą spółki ZKZL program Miejskiego Biura Najmu, który będzie również skierowany do osób o najniższych dochodach. W ramach strategii zasiedlania zasobu komunalnego dwa podstawowe instrumenty to jest pozyskiwanie mieszkań z zasobu komunalnego oraz uruchomienie już funkcjonującego w tym roku programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym, a w przyszłości, w przyszłym roku również mieszkań treningowych. Instrumenty skierowane z kolei do osób o średnich dochodach, to tu mamy głównie na myśli oparcie jednak tych instrumentów na zasobach PTBS-u i jest to program mieszkań na wynajem z dojściem do własności, współpraca z BGK Nieruchomości w ramach programu Mieszkanie Plus oraz ograniczenie sprzedaży lokali komunalnych, jak również uzupełniający program mieszkaniowy programem Przyjazne Podwórko, który podnosi jakość, standard zamieszkania. instrumenty skierowane do osób o wyższych czy najwyższych dochodach, czasem się mówi w segmencie premium, to jest sprzedaż działek, wydzielanie i sprzedaż działek pod budownictwo jednorodzinne oraz prowadzenie zespołu różnych działań dedykowanych klientom segmentu premium, takich chociażby jak uzbrojenie przez miasto działek miejskich, a następnie ich sprzedaż inwestorowi z przeznaczeniem na realizację konkretnego, z góry określonego przez miasto celu, partycypacja inwestorów w kosztach realizacji układu komunikacyjnego, przygotowanie przez miasto inwestycji pod kątem infrastrukturalnym i projektowym. Czyli tak naprawdę stworzenie pewnego programu wędki dla osób o najwyższych dochodach, a niekoniecznie gotowego produktu. Wspieranie również procesów rewitalizacyjnych w celu wytworzenia miejsc przyjaznych do zamieszkania. Czwarta grupa, która w trakcie warsztatów się wyłoniła, która się charakteryzuje, jest bardzo różnorodna i nie sposób ją podzielić, jeśli chodzi o jej dochody materialne, ale wyróżniająca się właściwie głównie wiekiem i pewnym no, jakby standardem życia, to jest grupa seniorów. Dla tej grupy, która stanowi 1/4 mieszkańców miasta Poznania, zostały przewidziane jakby odrębne instrumenty i narzędzia do zaspokajania ich potrzeb. To jest przede wszystkim program Mieszkanie dla Seniora, który wprawdzie już funkcjonujący w ubiegłych latach, ale będzie poszerzany poprzez bazę mieszkań opartych na zasobach PTBS-u w rozsianym zasobie. Nie będziemy już zamawiać jakby w PTBS-ie konkretnych budynków jak na Drewlańskiej czy Grabowej, ale w ramach idei Social Mix mieszać budownictwo przeznaczone dla seniorów z mieszkaniami dla innych grup społecznych. Udział tego składnika mieszkaniowego w programie Polityka Senioralna Miasta Poznania, który został też przyjęty już uchwałą 17 października 2017 roku. Mieszkania budowane i projektowane przez ZKZL, około 10% będzie przeznaczanych dla środowiska seniorów oraz w ramach uchwały, którą Państwo żeście przed chwileczką przyjęli, pierwszeństwo w zawieraniu umów najmu dla osób w wieku podeszłym 70+, poprzez dodatkowe punkty uznawane, przydzielane przy staraniu się o lokal socjalny lub lokal mieszkalny z mieszkaniowego zasobu miasta Poznania. Jakie są główne cele? Główne cztery cele, jakie wyznaczyliśmy sobie na najbliższe 10 lat. To jest po pierwsze poprawa dostępności lokali mieszkalnych i socjalnych dla osób o najniższych dochodach. To jest próba załatania luki mieszkaniowej, która w ostatnich latach była dojmująca i uniemożliwiała rodzinom o najniższych dochodach zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych. To jest chyba jednak zadanie numer jeden na najbliższe lata. To jest też kwestia zrealizowania około 2000 wyroków z prawem do lokalu socjalnego, które nadal pozostają do realizacji, a jak Państwo wiedzą, też generują koszty po stronie miasta w postaci konieczności płacenia odszkodowań. Cel drugi to jest poprawa jakości zamieszkania w lokalach komunalnych już istniejących i to są środki finansowe, które spółka ZKZL przeznacza intensywnie na renowację budynków, odnowę budynków, uczestnictwo w programu Kawka, czyli wszelkimi sposobami i metodami poprawy jakości stanu technicznego istniejącego zasobu. Cel trzeci, zwiększenie atrakcyjności Poznania jako miejsca do zamieszkania dla osób o średnich i wyższych dochodach. To są te instrumenty, którymi miasto Poznań chce zachęcić i zauroczyć obecnych mieszkańców, aby nie opuszczali Poznania, ale również innych, szczególnie młodych, aby do tego miasta przybywali i chcieli się tutaj osiedlać. Oraz cel czwarty, precyzyjna identyfikacja i wsparcie osób borykających się z trudnościami mieszkaniowymi. W tym celu chodzi tutaj najpierw o zdiagnozowanie potrzeb konkretnych grup społecznych, które mają różne problemy społeczne, zdrowotne i nie potrafią sobie z nimi poradzić poprzez chociażby system mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym, Miejskie Biuro Najmu czy system mieszkań treningowych. To by było w skrócie prezentacja bardzo obszernego dokumentu, którego, jak Państwo wiecie, nie da się w takiej prezentacji przedstawić. Projekt był przedyskutowany na komisjach, jak również na warsztatach. Ostatnie zmiany były z Państwem negocjowane.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Radni, jedno słowo dosłownie. Chciałbym serdecznie wszystkim Państwu Radnym, wszystkim organizacjom, wszystkim pracownikom Urzędu bardzo podziękować za wkład w powstanie tego dokumentu. W Poznańskiej Policji Mieszkaniowej bardzo dużo się dzieje. Zawsze zżywam się, gdy spłycamy dyskusję na temat polityki mieszkaniowej do budowy nowych mieszkań. Oczywiście skupiamy się, żeby tych mieszkań w najkrótszym czasie jak najwięcej powstało, ale przecież nie można zapominać o tym, że niemalże dziesięciokrotnie zwiększyliśmy ilość mieszkań, które oddajemy w ciągu roku, że uruchomiliśmy takie programy jak Miejskie Biuro Najmu, jak mieszkania treningowe, jak dalszy ciąg działań w zakresie poprawy jakości zamieszkania seniorów. Dzieje się bardzo dużo i chciałbym Państwu Radnym, wszystkim uczestniczącym w pracach nad tym dokumencie, ale nad tym dokumentem, ale także wspierającym nasze działanie na co dzień serdecznie z tego miejsca podziękować.
Dziękuję. Projekt uchwały był opiniowany najpierw przez Komisję Polityki Przestrzennej i Komisja, głosując 9 za, bez przeciwnych i wstrzymujących głosów, zaopiniowała takie zalecenie. Komisja zaleca weryfikację projektu przez wydziały i jednostki odpowiedzialne za planowanie przestrzenne, urbanistykę, transport i gospodarkę nieruchomościami. I jak rozumiem, to był jedna z przyczyn, dla których ten projekt został wycofany z poprzedniej sesji. Rozumiem, że to, co dzisiaj omawiamy, jest już jakby...
Jest to, tak, jest to projekt.
W jakiś sposób poprawione i uzupełnione.
Dokładnie.
Poprzez te konsultacje. I już z tymi zmianami był opiniowany przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. I ta komisja, właśnie zaznaczając, że przedstawionymi zmianami, zaopiniowała go pozytywnie, głosując 10 za, 0 przeciw, przy jednym głosie wstrzymującym się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby te opinie uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Otwieram debatę indywidualną. Pani radna Ewa Jemielity, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Przyjrzałam się dokładnie tym programom polityki mieszkaniowej zaprezentowanych w opracowaniu Uniwersytetu Ekonomicznego. Tam jednym z głównych założeń czy zaleceń, rekomendacji było na podstawie badań preferencji mieszkańców było jednak to, że mieszkańcy chcą mieszkać na obrzeżach miasta Poznania, w terenach zielonych. Pytanie, czy w strategii miasta Poznania, w tej polityce mieszkaniowej te postulaty mieszkańców zostały uwzględnione? To jest moje pierwsze pytanie. A drugie, prosiłabym pana, być może pana wiceprezydenta Kajzera, sprostowanie, czy w poprzedniej kadencji oddawano 10 mieszkań komunalnych rocznie? No bo o ile wiem, to oddano teraz 100, a podobno 10-krotnie więcej się w tej chwili mieszkań oddaje, dlatego chciałabym prosić o weryfikację tych liczb. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Chciałabym krótko powiedzieć w imieniu Klubu Radnych Zjednoczonej Lewicy, że jest to projekt długo oczekiwany, bardzo intensywnie i szeroko konsultowany. Ponad rok te konsultacje trwały. Już tak był konsultowany, że czasem już było tyle tych konsultacji, że zdarzały się i takie, na które już nikt nie przychodził, bo już tak to wszystko było modelowo skonsultowane. Jest to bardzo wiele nowatorskich rozwiązań, które wierzę, że będą inicjatywami udanymi, którymi będziemy mogli się dzielić z innymi samorządami i proponować jako rozwiązania otwarte przed samorządem. Dużo bolączek, które radni zajmujący się bliżej sprawami mieszkaniowymi, problemami mieszkaniowymi mieszkańców, na które oczekiwali. Także tylko życzymy pani dyrektor, ażeby dobrze jej się pracowało po uchwaleniu tej uchwały, żeby ona służyła rozwiązywaniu naszych problemów. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pan radny Artur Różański.
Ja nawiążę do tematu, który dzisiaj już był przy dyskusji budżetowej, ale tym razem posłużę się nie swoimi słowami, a posłużę się słowami Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, które w 100% oddają to, co dla mnie jest zauważalne od bardzo dawna, to, czego władza rządząca miastem nie chce dostrzec. To jest odniesienie do dokumentu, o którym rozmawiamy. Opracowanie nazbyt bezkrytycznie podchodzi do kwestii tak zwanej rewitalizacji. Nie dostrzega w programach rewitalizacyjnych jednej z głównych przyczyn, oprócz wzrostu czynszów, depopulacji śródmieścia i miasta. Na stronie 36 dokumentu czytamy, że Śródmieście odnotowało spadek liczby mieszkańców o 13% w ostatnich 8 latach. Na Śródce, według naszych ustaleń, liczba zameldowanych osób od 96 roku skurczyła się o 1/3. Programy rewitalizacyjne, de facto zakładając atrakcyjne eksponowanie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz to, żeby Poznań był miastem atrakcyjnym do inwestowania i spędzania wolnego czasu, nie biorą pod uwagę, że funkcja mieszkalna jest spychana na plan dalszy. W wyżej wspomnianych programach dbałość o funkcje mieszkalne jest martwym zapisem. Stąd programy rewitalizacji przyczyniają się do depopulacji Poznania i zmiany funkcji dotychczas mieszkalnych dzielnic. Charakterystyczne jest, że tkankę mieszkalną przeznacza się na restauracje, puby, hotele, hostele lub stają się pustostanami. Dodatkowo nadal pomija się kwestię ochrony przed wysiedleniami mieszkańców rewitalizowanych terenów. Zapisy w dokumencie dotyczące planów Śródmieścia można w obecnym kształcie traktować jako plan gentryfikacji. Ja wiem, że to trudne słowo. Ono w skrócie oznacza wymianę biedniejszych mieszkańców na bogatszych. I to w najgorszym tego słowa znaczeniu. Lokalne plany zagospodarowania przestrzennego mówiące o zachowaniu odpowiedniego odsetka lokali mieszkalnych nie są przez właścicieli nieruchomości inwestorów przestrzegane. No to mieliśmy ostatnio kilka planów, których właśnie w ten sposób działano. W omawianym dokumencie tych problemów się nie dostrzega. Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów trudno potraktować jako jakoś zaplecze PiS-u, raczej zaplecze Lewicy. Niemniej tutaj w pełni się zgadzam i to jest właśnie ten słaby element tego dokumentu i polityki obecnej władzy miasta w całości. Dziękuję.
Dziękuję. Pani dyrektor chciała się odnieść tak. Do tych głosów, tak? Bardzo proszę.
Według kolejności odpowie najpierw pani radnej Jemielity. Mianowicie potwierdzam, iż ta diagnoza, która miała charakter badania ankietowego ponad 2500 mieszkańców, wykazała rzeczywiście ich marzenie do zamieszkania w domu z ogródkiem. Przy czym dotyczyło to głównie populacji pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Młodsi ludzie byli zainteresowani jednak zamieszkaniem wewnątrz miasta, w środku miasta. Również osoby powyżej 50 roku życia deklarowały chęć zamieszkania w mieszkaniu w centrum. Także jest to prawda, ale dotycząca pewnej grupy wiekowej. Ten dokument, z którym Państwo możecie się zapoznać, on w moim przeświadczeniu odpowiada na tą potrzebę. Tam jest wyraźnie zapisane, że miasto Poznań poprzez uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinno wyznaczać tereny pod realizację tego typu zamierzeń i marzeń poznaniaków. Poprzez podział działy gruntu. Dzisiaj nawet jedna z takich planów zagospodarowania na Strzeszynie została przez Państwa przyjęta. To są właśnie tego typu działania ze strony miasta, które w obszarze uzbrajania gruntów, podziału gruntów, udostępniania gruntów do sprzedaży zabezpieczają potrzeby tej grupy mieszkańców. Drugie pytanie pani radnej, które właściwie nie wiem, czy było do pana radnego Kajzera, czy do mnie. Ja zrozumiałam w każdym razie, że pan prezydent Lewandowski mówi tutaj o ilości osób, które udzielimy pomocy mieszkaniowej, a nie o ilości wybudowanych mieszkań. O liście prezydenckiej i to się rzeczywiście zgadza. W tej chwili jest 10-krotnie więcej osób niż w ubiegłych latach, bo poprzednio na listach prezydenckich było 50-60 osób, którym mogliśmy udzielić pomocy mieszkaniowej. W tym roku projekt listy przewiduje, że tych rodzin będzie 570, ponad 570. Jeszcze cały czas rozpatrujemy zastrzeżenia. Teraz, co mogę odpowiedzieć panu radnemu Różańskiemu? Jest to jakiś pogląd, ja znam pismo, tą opinię Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Nie zgadzam się z wszystkimi twierdzeniami, które tam są zawarte. Na pewno nie zgadzam się z użytym tam sformułowaniem, że centrum miasta poprzez program rewitalizacji podlega wysiedleniu. Polityka mieszkaniowa na żadnej stronie ani żadnym zdaniem nie przewiduje czegoś takiego jak wysiedlanie mieszkańców. To jest jakaś opaczna i dość, no nie wiem, drastyczna wizja, która nie znajduje w moim odczuciu pokrycia w tym dokumencie. Twórcy, którymi jak powiedziałam są, nie można powiedzieć, że tylko spółka celowa Uniwersytetu Ekonomicznego jest twórcą tego dokumentu. Wszyscy brali udział w jego powstawaniu. Wyraźnie wskazywali, że wręcz odwrotny trend powinniśmy zanotować, czyli zrewitalizowanie śródmieścia powinno być powodem do ożywienia mieszkalnictwa. Ludzie będą chcieli mieszkać w centrum i w śródmieściu, jeżeli będzie ono zrewitalizowane, jeżeli będzie przyjazne do zamieszkania. I taka teza została postawiona. Pewnie za 10 lat przyjdzie to jakby powiedzieć, sprawdzam, która z tych teorii jest prawdziwa. Natomiast my w polityce mieszkaniowej, którą państwu dajemy do zapoznania, w żadnym przypadku nie pozbawiamy elementów śródmieścia czy centrum z elementów zamieszkania. Wręcz przeciwnie, zależy nam na każdej osobie, każdym gospodarstwie domowym, które pozostanie w centrum lub w śródmieściu. Takiej polityki też nie prowadzimy na naszym zasobie komunalnym.
Dziękuję. Pan radny Artur Różański.
Szanowna pani, w polemice ze mną proszę unikać tego sposobu prowadzenia dyskusji, który jest w retoryce dość rozpowszechniony, czy najpierw zniekształcania mojej wypowiedzi, a potem polemizowania z tą zniekształconą wypowiedzią. Otóż dokładny zapis brzmi taki, że opracowanie nazbyt bezkrytycznie podchodzi do kwestii rewitalizacji i że programy rewitalizacji przyczyniają się do depopulacji. Nie mówimy o polityce mieszkaniowej, więc ja tego nigdy nie twierdziłem, że polityka mieszkaniowa, tylko że polityka mieszkaniowa zbyt bezkrytycznie przyczynia się do depopulacji. A jeżeli mówimy już o dokumentach, to właśnie no papier jest cierpliwy i wytrzyma wszystko i można w polityce mieszkaniowej napisać, co chcemy osiągnąć. Problem jest taki w tym, co realizujemy, a przypomnę pani, że ostatnie dwie albo trzy uchwały dotyczące ścisłego śródmieścia miasta właśnie dotyczyły tego, że godziliśmy się na obniżenie wskaźnika narzuconego dla całego centrum, jeśli chodzi o ilość mieszkańców, i godziliśmy się na zamianę kolejnych budynków na de facto hotele. Stąd właśnie jednak ja podtrzymuję tezę, że oczywiście po rewitalizacji pewnie do śródmieścia gdzieś kiedyś ludzie wrócą. Tylko to wrócą ludzie bogaci, których stać na wynajmowanie mieszkań, będą wynajmowane albo przez bogate firmy dla swoich menadżerów, a ludzie, którzy tu rdzennie mieszkali przez całe swoje życie, są stąd systematycznie wyganiani i ja to obserwuję na bieżąco w kamienicy, w której mieszkam, na ulicy, na której mieszkam i w okolicy, w której mieszkam. I to są fakty, proszę pani, a nie dokumenty.
Dziękuję. Pani radna Ewa Emility.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałam zapytać w takim razie w związku z tym programem rewitalizacji i próby nakłonienia mieszkańców do powrotu do centrum miasta, ile mieszkań zamierza wybudować miasto Poznań w centrum miasta Poznania i w jaki sposób, jaka jest tam polityka dotycząca rewitalizacji i skłonienia mieszkańców do powrotu do centrum w tym programie?
Pan prezydent Lewandowski, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, musimy pamiętać o tym, że miasto nie jest jedynym graczem na tym rynku mieszkaniowym, bo jesteśmy graczem specjalnie nie liczącym się, jeżeli chodzi o śródmieście, więc to, co robimy, nie sprzedajemy tych mieszkań i powodujemy, że w śródmieściu, w tych kamienicach, w których cały czas mamy mieszkania komunalne, ta substancja zostanie utrzymana i tu cały czas będą mieszkania i socjalne, i komunalne, więc w tym zakresie zmian nie przewidujemy. Dokument mówi o podejmowaniu działań skierowanych, różnych działań, nie tylko w zakresie polityki mieszkaniowej, ale o których pan przewodniczący Różański mówił w zakresie polityki planistycznej, takich, które lokują w centrum, w Śródmieściu funkcje mieszkaniowe i ten sposób myślenia o centrum jest mi, nie ukrywam, bliski i takie rekomendacje w dokumencie się znalazły.
Dziękuję. Pani radna Ewa Emelity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. W takim razie, jak rozumiem, żadne mieszkania nie będą budowane przez miasto w centrum miasta Poznania, no bo tak wynikałoby ze słów pana prezydenta. Natomiast jeszcze moje, chcąc kontynuować, ale to może za chwilę, bo jeszcze muszę przemyśleć pytanie. Dziękuję. Na razie poprosiłabym o rzeczową odpowiedź. Czy będą tam budowane jakieś mieszkania, jeśli chodzi o miasto, czy nie?
Panie prezydencie, bardzo proszę.
Pani radna, budujemy mieszkania na tych nieruchomości, na które mamy do dyspozycji. W tej chwili, jeżeli Wildę traktować jako szerzej rozumiane centrum, jako Śródmieście, to będzie prowadzony wspólny projekt między innymi przez spółkę PTBS w okolicy ulicy Roboczej Sikorskiego, no ale to jest na kilkadziesiąt mieszkań. I jeżeli będą tego typu inwestycje, jakieś plomby, oczywiście będziemy w to wchodzili, ale musimy mieć świadomość, że mamy tutaj ograniczone zasoby nieruchomości. Zachęcamy BGK Nieruchomości, żeby w ramach Mieszkania Plus na gruntach, no tak, pani radna, bo gruntów Skarbu Państwa czy miejskich spółek w centrum jest dość dużo, dość wspomnieć o wolnych torach. Więc jeżeli mielibyśmy takie grunty, to pewno byśmy takie nieruchomości czy takie lokale budowali. Tych nieruchomości w samym centrum jest jak na lekarstwo, tak? I one są bardzo drogie, więc odpowiadając na pytanie, w tej chwili nie trwa poza zagospodarowaniem narożnika Roboczej Sikorskiego, nie trwają prace inwestycyjne w szeroko rozumianym Śródmieściu.
Pan radny Artur Różański.
No mieliście takie nieruchomości i opędzlowaliście je z Kanskiej.
Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja rozumiem, że wolne tory, ale w którym miejscu na wolnych torach, bo zdaje się, że tam został wywołany plan zagospodarowania przestrzennego i w tej chwili dyskusja jakiejkolwiek inwestycji mieszkaniowej w tym miejscu jest tylko w sferze ewentualnych planów, które Bóg wie, kiedy będą mogły być realizowane. Natomiast jeśli chodzi o przepraszam, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, chciałabym się dowiedzieć, jakie, może w liczbach czy w procentach, jak procentowo określane są, jest liczba miejsc, które w planach miejscowych dotyczących Śródmieścia jest przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Nowe, które może ewentualnie powstać.
Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie, 3 tygodni chyba, odbyło się spotkanie służb miejskich odpowiedzialnych za urbanistykę, planowanie przestrzenne, miejską pracownię urbanistyczną, architekta miasta ze służbami Polskich Kolei Państwowych, spółką X-City. To są jednoznaczne deklaracje ze strony spółki kolejowej o konieczności przekazania zasobu będących gruntów będących w ich zasobie do specjalnego banku danych, który będzie rozporządzał projektem Mieszkanie Plus i tu ze strony miasta Poznania nie ma specjalnych oporów w zakresie tego, że ten program pojawi się na terenie wolnych torów. Mówiliśmy już o tym przy okazji wywoływania planu miejscowego. Jest kwestia dyskusji o urbanistyce, architekturze. Natomiast co do ulokowania funkcji Mieszkanie Plus, jak na terenie wolnych torów, miasto Poznań jest jak najbardziej otwarte. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję. Chciałam się jeszcze odnieść do jednego z punktów, który tam zauważyłam, to jest partycypacja inwestora, jeśli chodzi o ułatwienie komunikacji, poprawy komunikacji, infrastruktury i tak dalej, żeby poszczególna inwestycja mogła być doprowadzona do jakiegoś tam szczęśliwego końca. I mam pytanie w kontekście ulicy Lechickiej i ulicy Wojciechowskiego. Tam inwestorzy cały czas deklarują partycypację, jeśli chodzi o budowę przystanku i przejścia podziemnego, który umożliwiłby setkom mieszkańców, którzy przebiegają jak takie zające przez autostradę, przez ulicę Lechicką, żeby przejść do centrum Plaza, budowę takiego zejścia, takiego przejścia. Muszę powiedzieć, że nie rozumiem, dlaczego takie udogodnienie, które chce załatwić prywatny inwestor, bo tam zdaje się, jest tam kilku prywatnych inwestorów, nie jest procedowane, nie jest przyjęte przez miasto Poznań, skoro oni mówią tak, deklarujemy, tak, mamy ten projekt, nie to już od kilku lat, tak, mają już ten rozrysowany te projekty i cały czas tę propozycję przedkładali. Taka jest moja wiedza na ten temat. Pytanie, dlaczego taka propozycja nie jest skonsumowana i dlaczego miasto nie korzysta z takich możliwości. O ile wiem, inwestor właśnie tam też chce wprowadzić mieszkaniówkę w tym rejonie. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem przedstawiam. Pani radna Ewa Emility, bardzo proszę.
Czy jakąś odpowiedź na to uzyskam?
To może za chwilę, teraz pan Tomasz Kajzer.
Dziękuję bardzo. Przewodniczący, panie dyrektorze, jedno pytanie. Ta polityka mieszkaniowa, ona się skupia tak naprawdę na działaniach realizowanych przez miasto Poznań, duży nacisk na budownictwo komunalne, miejskie. Dość często wskazujemy na potrzebę uwzględnienia w nowej polityce mieszkaniowej także działalności inwestorów prywatnych. To rynek komercyjny powinien także rozwijać się i zabezpieczać potrzeby dokładane coraz większej liczby mieszkańców. I w tym dokumencie jest to w punkcie dotyczącym osób o wyższych dochodach. Pan zwracacie uwagę na udostępnienie działek państwo jednorodzinne. Mówicie o polityce przestrzennej. Natomiast czy państwo także nie widzicie potrzeby i konieczności zweryfikowania funkcjonowania, działania miasta, jeśli chodzi o styk miasto a przedsiębiorcy, którzy budują komercyjnie mieszkania, budynki wielorodzinne. Myślę, że warto zastanowić się, w jaki sposób miasto może także pomagać i wspierać rynek prywatny, aby zwiększyć intensywność obiektów dostępnych na rynku mieszkaniowym, a realizowanych nie w oparciu o środki budżetu miasta Poznania. Myślę tutaj konkretnie o działaniach w zakresie pragmatyki funkcjonowania urbanistyki architektury. Myślę tutaj o problemach, które zgłaszają inwestorzy prywatni starający się o wybudowanie i prowadzące ścieżkę administracyjną w naszym mieście. To jest wciąż dość duże pole do zagospodarowania, jeśli chodzi o na przykład fakt, że gro u nas obiektów powstaje w oparciu nie o plany miejscowe, ale w oparciu o warunki zabudowy. Wiem, to jest problem ogólnopolski, nie tylko Poznania, ale czy państwo nie uważacie, że w polityce mieszkaniowej warto trochę rozbudować element działań dotyczących wspierania i stymulowania rynku komercyjnego budowy mieszkań, a nie traktować politykę mieszkaniową przede wszystkim przez pryzmat własnej działalności miasta, własnej rozumieniu także zaangażowania budżetu w budowanie mieszkań. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. Inwestycje, o które pani radna Emity wspomniała i pytała, to szereg działek prywatnych i różni inwestorzy. Jeżeli chodzi o zawarcie umowy partycypacyjnej, nie jest to działanie proste ze względu chociażby na ciągłość tej infrastruktury, ścieżki pieszo-rowerowej, która miałaby tam powstać. Natomiast te problemy nie kończą się na dostępie do przystanku PST, ale przede wszystkim dotyczą problemu układu drogowego, które te nieruchomości miałby obsługiwać. Pytanie odpowiedzi, czy to ma być połączenie z ulicą Lechicką, najprawdopodobniej prawidłowe rozwiązanie komunikacyjne, które wskazuje Zarząd Dróg Miejskich, to połączenie z trasą, trasą średnicową. Natomiast to zadanie konkretne realizowane jest przez Zarząd Transportu Miejskiego. Jest w tej chwili na etapie projektowania. Nie jestem w stanie w tej chwili opowiedzieć, czy to jest projekt budżetu obywatelskiego, czy to jest projekt budżetu uchwalonego przez Radę Miasta Poznania. Natomiast realizacja po etapie projektowania będzie w roku 2018. Jest to niezwykle istotna inwestycja dla mieszkańców faktycznie, którzy docierają do przystanku tramwajowego, pokonując nielegalnie ulicę Lechicką. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani Radna Ewa Emility.
Czyli mam rozumieć, że zejście na przystanek Lechicka będzie zrealizowane w roku przyszłym, tak?
Dziękuję. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, zatem poddaję pod głosowanie.